Niech będzie chwała i cześć naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Drodzy bracia, drogie siostry, dzisiejszy temat, który chciałbym przedstawić, którym chciałbym się podzielić, zatytułowałem Nigdy nie rezygnuj z ważnych dla Ciebie pragnień. Nigdy nie rezygnuj z ważnych dla siebie pragnień, a już na pewno z tych, które wkłada w nasze serca Bóg. Moi drodzy, w takiej sytuacji powiem wam szczerze, że zawsze lubię, kiedy usłyszę temat, tak zrobić taką pauzę i zastanowić się nad tym, w tym kontekście akurat, co jest dla nas ważne. I chciałbym właśnie, żebyśmy, zanim przejdziemy do tematu, zanim będziemy opierać się na Słowie Bożym, żebyśmy zrobili taką krótką pauzę i zastanowili się, co jest dla nas ważne. Jakie mamy pragnienia? Oprócz tych bardzo przyziemnych pragnień, takich ważnych, dobrych, przyziemnych pragnień, czy posiadamy również duchowe pragnienia? Co w zasadzie ma dla nas taką wagę, najwyższe znaczenie, najwyższą wartość? Czy to jest może Twoje zdrowie? Czy to jest może Twoja praca, reputacja, rodzina, Twój majątek, relacja z Bogiem, Twoja służba, czy to, czym się zajmujesz w Kościele? Pomyśl przez chwilę, zastanów się. Co ma dla Ciebie wagę? Co jest dla Ciebie ważne? Jakie masz pragnienia? Trzeba, moi drodzy, przyznać, że mamy oczywiście różne pragnienia i ich jest zapewne wiele i różnie do nich podchodzimy, różnie te pragnienia realizujemy. Zdarza się, że oprócz tych, tak jak już wspomniałem, takich przyziemnych, ale bardzo ważnych, bo od nich zależy egzystencja nasza, tych przyziemnych, ważnych pragnień, takich jak na przykład chęć zrzucenia kilku kilogramów dla lepszego samopoczucia albo chęć poznania jakiegoś człowieka, jakichś ludzi, zapoznania przyjaciół, chęć zgłębienia jakiejś wiedzy, fachowości swojej, chęć samokształcenia dla uzyskania w przyszłości lepszej, wygodniejszej pracy. To wszystko jest niezbędne, to wszystko jest ważne. Źle mnie nie zrozumcie, to są bardzo ważne pragnienia, dobre pragnienia i my je posiadamy w swoim sercu, ale zdarza się, że również Bóg nam daje takie duchowe pragnienia. I ja chciałbym również w tym rozważaniu skupić się i poszukałem takiego bohatera właśnie w Starym Testamencie, który miał takie pragnienie. I chciałbym, żebyśmy się temu bohaterowi przyjrzeli, w zasadzie może nie tylko jego osobie, ale właśnie temu, w jaki sposób on realizował te Boże pragnienia, które właśnie Bóg włożył w jego serce. I w dzisiejszym naszym rozważaniu, tak jak powiedziałem, będziemy przyglądać się postaci starotestamentowej. Jest to osoba, która żyła już 444 lata przed Chrystusem. Był człowiekiem czynu, był człowiekiem modlitwy, przybył do Jerozolimy z grupą innych ludzi z Babilonu. To on przyczynił się do odbudowania zrujnowanych murów Jerozolimy. Nie był królem, lecz wprowadził szereg reform. Ustanowił władzę w mieście i również wielokrotnie modlił się za miastem, za Jerozolimą. To on przywrócił, to on reaktywował, to on przywrócił uwielbienie w świątyni, nawoływał ludzi do pojednania się z Bogiem, nawoływał do pokuty. Również wielokrotnie opierał się na zakonie, wielokrotnie opierał się na Słowie Bożym. Dzisiaj tym bohaterem, tą osobą, o której będziemy się przyglądać, będzie Nehemiasz. Jest księga Nehemiasza, ona składa się z 13 rozdziałów. Ja dzisiaj skupię się na jego osobie, a dokładniej rzecz mówiąc na determinacji w dążeniu do realizacji pragnienia, jakie włożył w jego serce Bóg. Otwórzmy Księgę Nehemiasza, będziemy czytać od pierwszego rozdziału, od pierwszego wersetu. I tam właśnie w tym, nazwijmy to, pamiętniku Nehemiasza czytamy takie słowa. Słowa Nehemiasza, syna Hakaliasza, gdy w miesiącu Kislew, roku 20, przebywałem w twierdzy Suła, przyszedł jeden z moich braci, Hanani, a z nim niektórzy mężowie Judy. Zapytałem ich wtedy o ocalałych Żydów, którzy przeżyli niewolę i o Jeruzalem. A oni rzekli do mnie: ci pozostali, którzy przeżyli niewolę, znajdują się w tamtejszym okręgu w wielkiej biedzie i pohańbieniu. Wszak mur Jeruzalem jest zwalony, a jego bramy spalone ogniem. A gdy usłyszałem te słowa, usiadłem i zacząłem płakać. Smuciłem się przez wiele dni, prosząc i modląc się przed Bogiem niebios. Moi drodzy, z przeczytanego fragmentu dowiadujemy się, że Nehemiasz bardzo się przejął tym, co usłyszał od swoich przyjaciół. Wcale nie musiał jakoś tego bardzo przeżyć, bo przecież on miał bardzo wygodną posadę, bardzo stabilną posadę. Był pod czaszem u króla perskiego Artaksekcesa I. Miał bardzo wygodne życie. Miał prestiż, miał reputację, miał pozycję na tym dworze, a jednak ta wieść go bardzo dotknęła, on ją bardzo przeżył. Jednak los jego rodaków i świętego miasta Jeruzalem nie było mu obojętne. I jak czytamy w wersecie 4, rozpoczął post, rozpoczął modlitwę przez wiele dni, tam czytamy przez szereg dni o Bożą pomoc i rozwiązanie. I od tej chwili niezwykle ważne dla niego stało się odbudowanie murów Jerozolimy, odbudowanie bram Jerozolimy. Zdawał sobie sprawę, że odbudowanie obronnych murów, bram wpłynie na stabilizację i bezpieczeństwo mieszkańców tego miasta. To jest rzecz niezbędna. Był tak mocno zdeterminowany i mu tak bardzo na tym zależało, że wyprosił zgodę o swojego przełożonego, o króla Persji. Wyprosił u niego, że mógł opuścić Persję, a w zasadzie Babilon, mógł opuścić i dotrzeć do Jerozolimy i mógł tam wznosić mury. Jaki król w tym wszystkim był niesamowity, oczywiście Boży palec, bo jaki król godzi się na to, żeby ktoś budował mury obronne w mieście, które zbuntowało się jego poprzednikom? Mury obronne w mieście narodu, który jest podbity. Ale jednak się zgodził i Nehemiasz dociera do Jerozolimy. W trosce o swój lud i święte miasto Jerozolim Bóg bez wątpienia dał Nehemiaszowi dobre pragnienie i otworzył, tak jak powiedziałem, serce króla Persji. Ale zwróćmy uwagę, nie budzi wątpliwości, że Bóg dał mu pragnienie. Wlał pragnienie w serce Nehemiasza, ale to wszystko tak się nie potoczyło pięknie i gładko. Nehemiasz miał wiele przeciwności. Było wiele przeciwności na jego drodze. To wszystko nie potoczyło się tak gładko. On się musiał zmierzyć z wieloma trudnościami. Z nawałnicą, niechęci, z kpinami, a nawet wielokrotnie z próbami zastraszenia. To wszystko go spotykało. Bóg dał mu pragnienie. Ale tak jak powiedziałem, żeby to wykonać, to pragnienie Boże, które było wlane w jego sercu, Nehemiasz musiał ponieść trud. To coś go kosztowało, to nie przyszło tak od razu. To kosztowało go wysiłek, kpinę, a nawet zastraszanie, tak jak powiedziałem, ze strony przeciwników. Bracia i siostry, my również napotykamy różne burze. Jesteśmy narażeni na kpinę, być może nawet na pewną formę zastraszania, gdy staramy się realizować ważne dla nas pragnienia. Historia Nechemiasza między innymi uczy nas, jak przetrwać przeciwności i wyjść z nich zwycięsko. Zapewne zgodzicie się ze mną, najlepszym sposobem przetrwania burzy, to nam oczywiście rozsądek podpowiada, jest najlepszym sposobem schowanie się gdzieś. Jest burza, a więc my się chowamy przed tą burzą. W innym przypadku będziemy targani wiatrem, jeśli się nie schowamy. W innym przypadku deszcz przysłoni nam widoczność. Poza tym nieraz się zdarza, że ci, którzy spacerują w czasie deszczu, w czasie burzy, są gdzieś na jakimś odkrytym miejscu, że nawet i porazi ich piorun. A więc w takiej sytuacji najlepiej się schronić i to nam podpowiada zdrowy rozsądek. A więc czas nawałnicy, burzy najlepiej gdzieś spędzić w jakimś budynku, pod jakimś dachem. Będziemy w stanie wtedy przeczekać, przetrwać i kiedy ta burza minie, pełni sił będziemy mogli podjąć dalsze działania, aby realizować zamierzony cel. W psalmie 91, w pierwszym wersecie i poniższych czytamy. Psalm 91. Kto mieszka pod osłoną Najwyższego, kto przebywa w cieniu Wszechmogącego, ten mówi do Pana. Ucieczko moja i twierdzo moja, Boże mój, któremu ufam, bo On wybawi cię sideł ptasznika od zgubnej zarazy. Piórami swymi okryje cię i pod skrzydłami Jego znajdziesz schronienie. Wierność Jego jest tarczą i puklerzem. Pierwszym schronieniem, bracia i siostry, jaki powinniśmy szukać w czasie życiowej burzy, jest to osłona Boga, osłona Najwyższego. Powinniśmy szukać takiego miejsca, gdzie jest Jego obecność. Gdy uderza w ciebie nawałnica, wiatr, przeciwności, czytaj, bracie, Słowo Boże. Kiedy jest nawałnica, módl się, uwielbiaj Boga i wyznawaj w tych okolicznościach, że Mu ufasz. Są to trudne okoliczności, ale wyznawaj wbrew temu, co myślisz, wbrew temu, co czujesz, że Mu ufasz. Dlaczego? To cię wzmocni w tych trudnych okolicznościach. Wzmocni to twoje duchowe mury obronne, które powstrzymują burzę przed wtargnięciem do twojego serca, ale także zapewnią schronienie i pozwolą stawić opór duchowym wrogom twojej duszy, twojej cielesności, także demonom, jak i diabłu. Diabeł jest mistrzem, bracia i siostry, jest mistrzem prowokowania, jest mistrzem prowokacji, który niszczy nasze życie, stara się niszczyć nasze życie, nasze małżeństwa, nasze marzenia i nasze rodziny. Zależy mu na tym, aby nasze duchowe mury były ruiną. Pragnie ruiny wszystkich naszych duchowych warowni. Pragnie ruiny w dziedzinie naszej modlitwy. Pragnie ruiny w dziedzinie naszego studiowania, systematycznego czytania Słowa Bożego. Pragnie ruiny w dziedzinie uwielbienia, a także w kwestii twojego postu, który mógłbyś zakładać za ludzi potrzebujących. Choćby nawet za tą intencję, którą modliliśmy się dzisiaj na początku nabożeństwa o naszych braci i siostry w Iraku. On pragnie ruiny, aby twoje mury były obalone, skruszone. Bracie i siostro, dobry, solidny mur utrzymuje wroga na zewnątrz. Każdy dobry, solidny mur. Nechemiasz. Po przybyciu do Jerozolimy osobiście zobaczył, że wrogowie nękają lud, kiedy tylko chcą, bo miasto nie posiadało muru, który zatrzymywałby tych wrogów na zewnątrz. Zasady, które są wyrażane w tej historii, odnoszą się również do naszego życia, do naszego osobistego życia, do nas, Gdy zrozumiemy i uświadomimy sobie, moi drodzy, dlaczego wróg do nas ma tak bezkarny dostęp, możemy dojść do wniosku, że nasze mury są w częściowej ruinie. Dlatego wróg tak skutecznie nas nęka i pogrąża. Niestety, poprzez pewnego rodzaju zaniedbania nie staraliśmy się na bieżąco ich odnawiać. Dlatego teraz jesteś odkryty na ataki, na nękanie wroga. W twoim murze są właśnie wyłomy, w twoim murze są dziury, w twoim murze, duchowym murze są osuwiska. Ale mam dobrą wiadomość. Lecz z Bogiem, z Bożą pomocą możesz zacząć, bracie i siostro, budować swoje życiowe, nowe życie na nowo. Zacząć od nowa. Budować, wznosić nowe duchowe mury. Duchowe mury, którego budowlą czy budulcem będą dobre duchowe przyzwyczajenia. Twoje dobre duchowe przyzwyczajenia, czyli te, o których wspomniałem prędzej. Czytanie systematyczne Słowa Bożego. Modlitwa, uwielbienie, a także twój osobisty post. I nie spodziewajmy się, że nie spotkają nas przeciwności w czasie budowania. Kiedy zaczniesz korzystać ze Słowa Bożego, czytać je, zaczniesz czynić duchowe rzeczy, kroczyć naprzód i robić to, co właściwe, nieprzyjaciel będzie z tego bardzo, a bardzo niezadowolony. Ale nie musi się obawiać. Bóg jest ponad te okoliczności. Jest po naszej stronie i posiadamy w Chrystusie wszystko, zupełnie wszystko, co jest niezbędne do zwycięstwa, a Bóg pragnie działać w nas. Nie tylko dlatego, żebyśmy odnosili swoje zwycięstwa, ale także dlatego, abyśmy mogli wygrywać, czy pomogli wygrywać innym ich osobiste bitwy. Dlatego ważna jest modlitwa, dlatego ważny jest post. W księdze Nehemiasza czytamy, że kiedy Żydzi przyłożyli rękę do pracy, do odbudowy bram, do odbudowy murów obronnych, pojawiły się od razu przeciwności. Czytamy, że ich wyśmiewali, drwili z Nehemiasza, wyśmiewali jego współpracowników. I to czytamy w drugim rozdziale od 19 wersetu Księga Nehemiasza. A gdy Sanbalat, chronita, i Tobias, sługa amonicki, oraz Arab Geszem dowiedzieli się o tym, drwili z nas i lżyli nas, mówiąc: cóż wy to tu wyczyniacie? Czy buntujecie się przeciwko królowi? Wtedy ja im odpowiedziałem tak: Bóg niebios poszczęścił nam. My zaś, jego słudzy, zabierzemy się do budowy, ale wy nie macie ani działu, ani prawa, ani pamiątki w Jerozolimie. I dalej również w 4 rozdziale, w 1 wersecie czytamy: gdy zaś Sanbalat usłyszał, że my odbudowujemy mur, zapłonął gniewem i bardzo się oburzył i zaczął drwić Żydów. Bracia i siostry, by oprzeć się przeciwnościom, by oprzeć się drwinom, jakimś szykanom, musimy być zdeterminowani do tego, co czynimy. Jeśli będziemy zdeterminowani, nic nas nie powstrzyma. Żadne zniechęcenie. Będzie owszem ciężko, bo jeśli ktoś się krytykuje, jeśli ktoś jest przeciwny, to jest ciężko, ale kiedy będziesz miał cel i będziesz wiedział, że i przekonanie będziesz miał, że chcesz go osiągnąć, to tak jak powiedziałem, nie powstrzyma cię przeciwnik. Także trzeba sobie powiedzieć, że nie każdy będzie się cieszył z tego, co robisz. Nie każdy będzie się cieszył z sukcesów, nie każdy się będzie cieszył z twoich postępów, ponieważ ci, co nie chcą iść do przodu, nie chcą pozytywnie się rozwijać, Nie chcą też, żeby inni to robili. Nie chcą, żeby inni tego doświadczali, a więc będą hamować ciebie, mnie lub kogoś innego, abyś przypadkiem czegoś nie robił, nie rozwijał się, nie czynił czegoś na rzecz innych. Sanbal i jego kolesie wpadli w wściekłość, bo Nehemiasz stanął na czele wysiłków, które miały pomóc innym, wznosić, poprawiać lokalną społeczność. Kiedy pomagamy sobie i innym, może nas spotkać właśnie krytyka, może nas nawet spotkać ku naszemu zaskoczeniu złość innych. Diabeł nienawidzi, gdy osiągamy jakiś postęp. Jest kłamcą, co czytamy w Ewangelii Jana w 8 rozdziale, 44 werset. Tam pisze, że jest ojcem kłamstwa. Nigdy nie powie nam prawdy, ale będzie nam poddawał takie myśli, aby nas zniechęcić, aby nas właśnie zniszczyć, ale wytrwale opierając się nawałnicy, opierając się nawałnicom życiowym, zachowując możliwy spokój, bo nie zawsze jest możliwe, aby zachować wewnętrzny spokój, ale starać się w tych sytuacjach zachować możliwy wewnętrzny spokój, rozwijajmy dalej swoje duchowe przyzwyczajenia, o których wspomniałem. Modlitwa, post, czytanie słowa, uwielbienie i dalej wykonujmy pragnienia, jakie włożył w naszych sercach Bóg. Siostry i bracia, chciałbym zwrócić naszą uwagę jeszcze na modlitwę Nehemiasza, z której myślę, że płynie dla nas też pewnego rodzaju jakaś lekcja, jakaś nauka. W 4 rozdziale tej księgi od 4 wersetu czytamy. Słuchaj Boże nasz, w jakiej jesteśmy pogardzie. Sprawy ich urągania spadły na ich własne głowy. Wydaj ich na łup w ziemi niedoli. Nie zakrywaj ich win, niech ich grzech nie będzie zmazany przed Tobą, gdyż znieważali odbudowujących. Zauważmy, że Nehemiasz nie próbuje walczyć z wrogiem o własnych siłach. Prosi Boga, żeby to on się tą sprawą zajął, żeby on tą sprawę rozwiązał, żeby on rozwiązał ten temat. Nie traci energii, nie traci swojego czasu właśnie na tą walkę, na konfrontację z przeciwnikiem, ale powierza temat w modlitwie Panu Bogu, a sam realizuje z ludem zamierzony cel. Kolejna lekcja, którą można znaleźć w tej historii o Nehemiaszu, jest zapisana w 4 rozdziale od 15 wersetu i ja też ją chciałbym przeczytać. A gdy nasi wrogowie dowiedzieli się, że ich zamysł jest nam znany i że Bóg go udaremnił, odstąpili od Niego, a my mogliśmy powrócić wszyscy do muru, każdy do swojej roboty. Lecz od tego dnia tylko połowa moich ludzi wykonywała pracę, druga ich połowa trzymała włócznie, tarcze, łuki i pancerze. Naczelnicy zaś stali za całym domem judzkim, odbudowującym mur. Tragarze ciężarów zajęci byli w ten sposób. Jedną ręką wykonywali pracę, a w drugiej trzymali broń. Z tych, którzy budowali, każdy miał miecz przypasany do obu, miał przypasany miecz do boku i tak budowali, tręba zaś stał obok mnie. Nawet jeśli osiągniemy częściowe zwycięstwo, częściowy sukces, nie wolno nam się w jakiś sposób, nie wolno nam zaniedbywać czujności. Nie można zaniedbywać środków ostrożności. Dalej musimy być czujni. Powiem wam ze swojego doświadczenia, ja często miałem, czy mam taką sytuację, po jakimś dobrym kazaniu, czy kiedyś po jakiejś dobrej konferencji, kiedy naprawdę był dobry czas z Bogiem, kiedy Bóg w wspaniały sposób działał, kiedy przyszła również jakaś taka satysfakcja i zadowolenie z tego czasu, to później przychodziło takie jakieś rozluźnienie. A to tak, może nie będę tak już czytał, a może nie będę tego robił, a to więcej telewizor pooglądam, a to coś tam, a to tak. I takie rozluźnienie, brak takiej gotowości. Natomiast ta historia nas poucza, że pomimo tego, że oni wiedzieli, że przeciwnik odstąpił, że się wycofał, mimo wszystko oni byli gotowi. Mimo wszystko oni byli przepasani, mieli broń. Mało tego, wiecie, no trudno się pracuje, posiadając jakiś przedmiot w ręku, prawda? A oni tak pracowali. Posiadał broń w jednej ręce, a drugą, nie wiem, no, kamienie nosił, może coś murował, nie mam pojęcia, ale byli gotowi. Pomimo tego, że wiedzieli, że wróg odstąpił i nie zaatakuje, to byli gotowi. I my musimy być czujni cały czas, ponieważ nasz przeciwnik tylko czeka. Musimy być gotowi. Nechemiasz utrzymał część wojska w pogotowiu, nawet kiedy nieprzyjaciel był wycofany. Wszyscy pracowali z bronią w ręku lub z bronią u swojego boku. Myślę, że dzisiejszym duchowym sposobem pracy z bronią w jednym ręku może być duchową naszą bronią, czy jest duchową naszą bronią uwielbienie Boga w czasie naszej pracy. Uwielbienie Boga, dziękczynienie, modlitwa do Boga w czasie naszej pracy, dziękowanie Mu nawet za najmniejsze postępy, nawet malutkie postępy. A miecz u boku może reprezentować potrzebę zachowania ciągłego rozważania, ciągłego karmienia się Słowem Bożym. Bracia i siostry, nie budzi wątpliwości, że Nechemiasz był mądrym przywódcą. Nie tylko szukał Boga i polegał na nim, ale również potrafił w jakiś sposób zainspirować ten lud. Potrafił zachęcić go do pracy, do działania. W księdze Nechemiasza, 4 rozdziale od 13 wersetu czytamy: ustawiłem w niższych otwartych miejscach poza murem lud, według rodzin, z mieczami, włóczniami, łukami. Widząc zaś, że się boją, wystąpiłem i rzekłem do przedniejszych, do naczelników i do pozostałego ludu: nie bójcie się. Nie bójcie się ich. Pana wielkiego i strasznego wspomnijcie i walczcie za waszych braci, za waszych synów i córki, i za wasze żony i domy. Wspaniałe Boże Słowo. I ja, bracia i siostry, pozwólcie, że na zakończenie chciałbym właśnie skierować do nas wszystkich, również do siebie, te słowa Nechemiasza. Walczmy razem za naszych braci, za nasze siostry. Walczmy o swoje dzieci, o swoje domy, swoje małżeństwa, o swoje rodziny. Walczmy o swoje życie, o dobre życie z Bogiem. Walczmy o prawo do szczęścia, o marzenia, które Bóg umieścił w naszych sercach. Walczmy także o to, co jest dla Ciebie ważne, o te wszystkie ważne rzeczy, które są w Twoim sercu. Pamiętaj o Bogu i czerp z Niego odwagę. Bądź zdeterminowany, bo z Panem Bogiem zawsze jest wyjście z sytuacji, zawsze rozwiązanie. To wyjście może być niełatwe, może być niewygodne, może niezbyt szybko ono może nadejść. Ale jeśli będziesz wytrwale podążał naprzód, znajdziesz zawsze inspirację do takiego rozwoju, do realizacji swoich skrytych pragnień. Czytając dalej historię księgi Nechemiasza, dowiadujemy się, że to przedsięwzięcie zostało zakończone sukcesem. Ono się powiodło. Mury i bramy zostały odbudowane. Z Bożą pomocą to pragnienie, które posiadał Nechemiasz, to pragnienie, które posiadał ten lud, zostało zrealizowane. I tego samego dzisiaj dla nas pragnie Bóg. Tego pragnie dla nas Bóg. Pragnie, aby nasze dobre pragnienia były realizowane. Bracie i siostro, dzisiejszy temat niech będzie takim mottem dla nas. Nigdy nie rezygnujmy z ważnych dla Ciebie pragnień, a już na pewno z tych, które wkłada do naszego serca Bóg. Amen.